Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 1 wersetu do 13. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Amen. Nie znamy dnia ani godziny, ale mamy czuwać. I cały nasz obóz poświęcony był temu, aby podobać się Bogu. Poświęcony był temu, aby zakochać się w Bogu. I ta historia jest o tych, którzy zakochali się w Bogu. Wiecie, pozornie pokazuje tylko 10 panien, ale te panny czekały i czekały w pewnej miłości. I teraz chciałbym, abyśmy spojrzeli na tą historię, która dotyczy zdecydowanie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, które ciągle jest przed nami, na które według tego słowa Kościół czeka, w które według tego słowa świat nie będzie wierzył, świat się będzie śmiał, gdy wy będziecie płakać. Świat w to nie wierzy. Teraz my chcemy zrozumieć tą historię i chcę wam powiedzieć, kochani bracia i siostry, Jezus nie mówił tej historii dla umilania ludziom czasu. Wiecie, nikt nie chce mieć głupiej żony. Myślę, że to jest chyba jednoznaczne dla każdego, kto szuka sobie żony. Nie ma takiego mężczyzny, którego byście zapytali: a jaką chciałbyś żonę? No wiesz, taka, żeby była wystarczająco głupia. Każdy mówi: taką chcę, żeby była mądra. Nikt nie chce być głupiej. I dlaczego czasami ludzie myślą, że Bóg chciałby mieć głupią oblubienicę? Dlaczego ludzie myślą, że Bóg zadowoli się Kościołem, który będzie poprzestawał na jakichś głupich rytuałach, a nie będzie naprawdę go miłował? To jest przypowieść o 10 pannach zatytułowana, ale patrząc na nią głębiej, chcę wam powiedzieć, jest to przypowieść o mądrych i głupich ludziach chodzących do kościoła, żeby słuchać kazań, tak jak wielu przychodzi, żeby słuchać kazań, i jest to opowieść o mądrych i głupich ludziach, którzy czytają Biblię i nie wyciągają z niej żadnych wniosków. Kiedyś dzieliłem się tym słowem, które dzisiaj do was głoszę, przynajmniej podobnym, na jednej z konferencji. I tak wielu nas tam było. Ogarniało nas takie pragnienie tego, żeby przyszedł Pan Jezus. I wielu ludzi potem do mnie mówiło, że nie rozumią, dlaczego tak wielu dzisiaj chrześcijan zadowala się jedynie czekaniem na Pana, niczego nie robiąc. Ta historia wskazuje nam nie tylko na to, aby czekać, bo nie wiemy, o której godzinie i porze przyjdzie, ale aby coś jeszcze było przygotowane i zrobione. Powaga tej historii jest olbrzymia, gdyż dotyczy naszej wieczności. To nie jest historyjka, która została opowiedziana po to przez Jezusa, żeby ludziom się tak miło zrobiło na sercu, albo żeby sobie mówić, że no ja jestem ta mądra panna. Historię tę opowiedział, aby dać nam wgląd w duchową realność, która będzie miała miejsce przed przyjściem Pana, kiedy będzie wiadomo już, że blisko. I kiedyś ktoś mnie spytał, kiedy będą czasy ostateczne. Czasy ostateczne zaczęły się wtedy, Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, że Kościół czekał na Pana. Kiedy Kościół go zaczął zwiastować, nie tylko to, że on umarł, że zmartwychwstał, że odkupił, ale że przyjdzie znów. Wtedy się zaczęły czasy ostateczne. Trwają prawie 2000 lat, ale widzimy, że wiele wskazuje na to, że jesteśmy pokoleniem, które być może wiesza któryś z ostatnich kalendarzy. Wiem jedno, że nie ma prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, jeśli jest to Kościół, który mówi, że być może na razie Pan Jezus nie przyjdzie. To nie jest podstawa oczekiwania. Widzieliście kiedyś dwóch ludzi na przystanku, których my mówili, no mam nadzieję, że na razie autobusu nie będzie. Trochę jeszcze postoimy na tym deszczu. Ktoś mi powiedział, nienormalni, no. Udają, że czekają na przystanku. Czyli nikt nie udaje, że czeka na przystanku. Żaden człowiek nie mówi, a przyszedłem tak sobie postać z wami. A chrześcijanie tak właśnie robią. Gdzie śmiejemy się, ale pomyślcie, no co byście powiedzieli człowieku? Stoisz na przystanku, podchodzi gość i mówi, tak przyszedłem postać trochę z tobą. Tak poczuć chcę tą atmosferę tutaj. Poczytać trochę rozkład jazdy. I iść do domu. Wiecie, z każdym wersetem Biblii powinniśmy sobie zadawać pytanie. O nasz zbór, o nasze życie, o naszą przyszłość z Bogiem. Czy w ogóle, wiecie, chciałbym, aby wasze uszy usłyszały to, co mówię. Abym nie był tylko jakimś, wiecie, klechą, który tu stoi i mówi kazania, a ludziska pobożnie siedzą i słuchają. Aby to była nasza pasja, aby dotarło do naszych uszu, że tu chodzi o nasze życie, o naszą przyszłość z Bogiem i że naprawdę jest coś takiego jak przyszłość z Bogiem. To nie fantazja, jest coś takiego jak twoja przyszłość z Bogiem. Czy ta historia pokazuje nam jeszcze coś bardzo ważnego, co do czego czasem nie ma jasności w Kościele, że nie wystarczy chcieć. Nie wystarczy czekać i nie wystarczy być pośród prawdy Kościoła. To jest jedna z takich wielkich prawd dotyczących tych 10 panien. Powiedzmy sobie jasno, te 10 panien symbolizuje ludzi w Kościele. Mężczyzn i kobiety. Może symbolizować zbory, może symbolizować ludzi. Ale symbolizuje nas, chrześcijan, oczekujących na Jezusa. I powiedzmy sobie teraz jedną rzecz bardzo szczerze. Możesz chodzić do najlepszego zboru w mieście. Do zboru, który naprawdę głosi prawdę. Który głosi czystą naukę o Bogu. A w tym samym czasie pozostać głupią panną siedzącą pośród tych mądrych panien. Pozostać głupcem pośród mądrych. Pozostać tym, który nie czeka pośród czekających. To jest wielkie ryzyko. Wiecie, czasami ludzie myślą, że chodzi tylko o dobry zbór. Co to jest dobry zbór w ogóle? Złożywszy, że wierzymy w Biblię, że pochodzicie z takich kościołów, które wierzą w Biblię, bo jeśli w twoim zborze jest zwiastowane coś, co mówi, że Biblia nie jest fundamentem, tylko, nie wiem, fundamentem jest apostoł Piotr, to pochodzisz z fałszywego kościoła. Biblia wyraźnie nam pokazuje, że apostoł Piotr nie był żadnym papieżem, że był omylny, że popełniał błędy. Biblia nam pokazuje, że jedynym fundamentem, na którym możemy się ostać, to jest Jezus Chrystus. I On jest prawdziwą skałą. Co to jest dobry zbór? No chodzisz do kościoła, głoszą tam kazania, takie czy inne. Cię wierzę, że dobry zbór to nie tylko dobre nauczanie, ale to są dobre decyzje ludzi, którzy go tworzą. Jeżeli Kościół będzie tylko miał dobre nauczanie, to nie wystarczy. Teraz Kościół mamy tutaj stoi kaznodzieja, to jestem tym razem ja, ale to może być jakikolwiek inny w waszym zborze. On daje wam nauczanie. A wy jesteście jak panny, które czekają i które mówią, że kochają Boga. A Bóg mówi, co trzeba przygotować, jeśli Go kochasz, na Jego przyjście. W wypadku tych panien to była lampa, ale ta lampa coś oznacza. Bóg wcale nie chce, żeby wszyscy, wiecie, żebyśmy założyli nową denominację, w której będziemy na nabożeństwa wszyscy z lampami siedzieć. To nie o to chodzi. Zobaczcie, Jak ludzie dzisiaj szukają dobrego zboru i nauki, często jednak jest gdzie indziej problem. Problem, kochani, nie jest tyle w dobrym zborze, bo prawdopodobnie każdy z was zna jakiś zbór, w którym rzeczywiście może się karmić. Problem jest z tym, że my nic nie chcemy zmieniać w naszym życiu. Że często nie chcesz zmienić swojego życia, a szukasz nie wiadomo gdzie jeszcze. Prawda jest taka, jeśli nie wierzysz w Bogu, czynisz z Niego kłamcę. Jeżeli nie chcesz przyjąć słowa, które mówi Pan, ale mówisz, że no na razie muszę popatrzeć na pewne rzeczy, to tym samym mówisz, że Bóg kłamie, albo że na razie nie możesz Mu uwierzyć, bo nie jesteś pewny czy pewna, że On mówi prawdę. Głupia panna to radykalny teolog. Wygląda tak jak mądre panny. Siedzi, czeka i ma lampę. I poważną minę i mówi, że wkrótce przyjdzie oblubieniec. To jest radykalny teolog, ale bardzo liberalny chrześcijanin. Wiecie, kim jest panna? Kościół w Biblii jest przyrównywany do oblubienicy. Ostatnio rano na modlitwie już dwa razy mówiłem, kiedy mamy o 8:00 modlitwę, z pieśni nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami pokazuje postawę Kościoła względem Chrystusa i Chrystusa względem Kościoła. I Biblia nazywa Kościół oblubienicą Chrystusa. Oblubienica to to samo, co panna młoda. To ta, która czeka. I teraz, kim jest panna? Panna, która naprawdę czeka na swojego oblubieńca, ona marzy i żyje marzeniami. Jej marzenia dotyczą tylko Jego. Ona chce żyć tak, jak Jemu się podoba. Kiedyś głosiłem takie kazanie o dwóch kobietach. I mówiłem, pokazywałem w Biblii dwie kobiety. Oblubienicę i nierządnicę. Fundamentalną różnicą między nimi było to, że oblubienica chciała się podobać tylko oblubieńcowi. A nierządnica chciała się wszystkim po trochu podobać. Taka jest cecha nierządnicy. Panna ma marzenia związane tylko z oblubieńcem. Wiecie, jak to jest z pannami dzisiaj? I z kawalerami. Wielu ludzi, wiele panien myśli, czy jest do... Myśli sobie, żeby znaleźć dobrego kandydata na męża, ale nie zada sobie pytanie, czy jest dobrą kandydatką na żonę. Wielu kandydatów na męża myśli, muszę znaleźć dobrą żonę, ale nie zastanawiają się, czy aby na pewno są dobrym mężem. Jakże często ludzie wychodzą za mąż, czy żenią się z fasadą człowieka. Świat uczy fasady. Ojcem świata, ojcem, przepraszam, kłamstwa na świecie jest szatan. Ojcem kłamstwa jest szatan. I on taką kulturę prowadzi, która polega na złudzeniach, na fasadach. Ja pamiętam, kiedy poznałem wtedy moją przyszłą żonę. Ci z was, którzy ją znają, wiedzą, jakiej cierpliwości jest to kobieta i jakiej prawości. Ale wielu ludzi jej mówiło, nie bierz go, to jest wariat. On cię wyciągnie nie wiadomo ile kilometrów od domu i dokładnie stało się tak, jak powiedzieli. Moja żona przeze mnie w więzieniu była. Moja żona przeze mnie musiała spać na drodze, w samochodach. Nasze pierwsze dziecko wychowywało się w busie bez pryszniców. Moja żona przeze mnie tłucze się po Polsce, od 6 lat siedzimy w hełmie. Ale niech tylko zabrzmi Boży głos i gdziekolwiek Pan chce będę. Nigdy nie powiedziała mi, wiecie, nie mówię o rozwodzie, ale nawet nie narzekała. Ale kiedy poznaliśmy się, to pamiętam, niektórzy ludzie przychodzili wtedy, inni ludzie też planowali ślub i on się pięknie ubierał, przyjeżdżał samochodem. Czynił fasadę, zupełnie nie zajmowali się tym, kim są w środku. I tak naprawdę ona wychodziła za fasadę jego, a on za fasadę jej. Ale kiedy runęły fasady, kiedy zmyła się tapeta, kiedy zdarła się farba, kiedy gniew wysadził formy, kiedy rzeczywistość zaczęła używać słów, które były ukryte w głębi serca, wyszło, kim jest on i kim jest ona. I każdy z was, kto żyje wystarczająco długo, wie o tym, że życie najbardziej doświadcza. Jest wielka prawda, którą odkryły wszystkie gospodynie domowe. Że prawda na temat produktu wychodzi w praniu, tak jest? W praniu wychodzi, co jest co to jest. Przynajmniej ja się o tym przekonałem. Idziesz na rynek, ludzie, jakie ubranie. Pisze, że to Adidas. Piękne, no rewelacja. Człowiek się za 20 zł, takie samo w sklepie Adidasa po 500. Pozornie. Przychodzi dzień prania. Ubranie, które było za 500, po praniu dalej jest warte 500. Ubranie, które było za 20 po praniu, warte jest złoty 50. Albo jeszcze mniej. Pranie wszystko zmienia. Wiecie, Kościół przechodzi przez doświadczenia i próby. I one pokazują, kim jesteśmy. I to słowo ma nas zachęcić do oczekiwania w takim stanie, jak Bóg chce, abyśmy oczekiwali. Wiele mówimy tutaj o przebudzeniu, ale mam to głęboko w swoim sercu i często to powtarzam, że możemy jeszcze więcej mówić o przebudzeniu. Możemy mówić, że liczymy na to, że przyjdzie ogromne przebudzenie na Polskę. Ale zobaczcie, naprawdę przestudiujcie, jak wyglądało przebudzenie w dziejach apostolskich. Kiedy wynosili ludzi, którzy trupem padali, bo nie byli uczciwi, ale chcieli siedzieć w kościele. Ja się w ogóle zastanawiam, po co niektórzy w kościele siedzą, życie ryzykując. Kiedy przyjdzie do Polski przebudzenie, to nawet niektórych pastorów na noszach trupem będą wynosić. Bóg objawi wszystko. Głupia panna, radykalny teolog, który liberalnie żyje. Pięć było głupich, a pięć było mądrych. Teraz na pewno to stwierdzenie nie znaczy, że połowa wierzących to niezbawieni, a połowa to zbawieni. Biblia często pokazuje dwie drogi. W Starym Testamencie Bóg powiada, oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Mówi, kładę przed tobą życie albo śmierć. Wybieraj. Zawsze pół na pół. Tak Biblia dzisiaj mówi do ciebie. Dzisiaj Jezus mówi do ciebie. Idziesz za mną, czy idziesz przeciwko mnie? I Nowy Testament pokazuje wybór, który macie jako członkowie Kościoła. Dwóch będzie na łożu. Jeden będzie zabrany, drugi zostanie. Dwóch będzie na drodze. Jeden będzie zabrany, drugi zostaje. Pół na pół. Wybór należy do ciebie. 10 było panien. 5 mogło wejść, 5 musiało zostać. I za każdym razem właśnie taki wybór widać. Jest błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Mamy wybór. Dziś, jutro, każdym dniem twojego życia wybierasz, komu chcesz służyć. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie Słowa Bożego jest dla nas tam, gdzie poszło 5 głupich panien. Pozostały na zewnątrz. Na zewnątrz są złoczyńcy, czarownicy, cudzołożnicy. Rzeczywiście pozostały na zewnątrz. Rzeczywiście nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Pozostały na zewnątrz. Pocieszeniem zaś, to było ostrzeżeniem. Pocieszeniem tej historii zaś jest to, gdzie weszło 5 mądrych panien. Wiecie, ja nie chcę, żebyśmy wyszli z tego nabożeństwa, żebyśmy wyszli z tego wykładu Słowa Bożego jedynie z tym, że kaznodzieja ostrzegał przed głupotą. Czy napominał przed głupotą. Sam popełniłem tyle głupoty, że jestem ekspertem w tej sprawie, wiecie, z autopsji. Wierność. Wierność i posłuszeństwo Bogu ma wielką zapłatę. To jest nauka tej historii. Wierność i posłuszeństwo. Nie tylko, że robisz, ale robisz tak, jak Bóg chce. Nie, że czekasz i mówisz, przyjdź Panie Jezu, ale tak naprawdę możesz być panną, która nie ma wcale oleju. Żyjesz zgodnie z modą. Moda na oczekiwanie na oblubieńca była taka duża, że było ich aż 10. Ja wiem, że ta historia jest głęboko związana ze zwyczajami na wschodzie. Ale pozwólcie mi to ująć w nasz współczesny sposób. Dzisiaj moda jest tak ogromna mówienia, Pan Jezus wkrótce przyjdzie, że wszyscy mówią już, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Ale czy jesteś tym, który tak mówi, naprawdę na Niego czekając? Ta przypowieść niesie pochwałę dla Bożej mądrości, która może być w człowieku wierzącym.
dla Bożej mądrości, która jest w wierzącym człowieku.
Wejdźmy w głębiej w te słowa o miłości i prawdzie, aby nikt z nas nie mógł powiedzieć, że nigdy tego nie słyszał. Czy Duch Święty kieruje słowo do zborów? A zbory różnie. Jedne słuchają, inni nie. Jedni słuchają, inni nie słuchają. Tak jest zawsze. I na ulicach będą mówić potem, na ulicach naszych nauczałeś. I Biblia przedstawia to jako wytłumaczenie tych, którzy nie weszli. Kiedy stoją przed Panem, przerażeni tym, że ich osoba nie nadaje się do Królestwa Bożego, mówią: Panie, ale przecież Ty na naszych ulicach nauczałeś. Byłeś naszym znajomym. Widzieliśmy Cię, tylko oskarżając samych siebie. No właśnie, aż na Twoją ulicę byłem. Aż na Twoją ulicę, aż prosto pod adres Twojego serca dochodziłem ze Słowem Bożym i nie chciałeś słuchać. Oto sytuacja, którą opisuje nam Biblia. Stoją panny, 10 ich było, z lampami. Wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie lampy świeciły tak, jak żeby było coś widać. I teraz cokolwiek to słowo tutaj oznacza, czy pod tymi pannami ukryte są jako kościoły nasze zbory, czy też Twoje indywidualne życie, wynika z tego jedna wielka prawda tutaj, że wszystkie miały lampy, ale nie wszystkie świeciły tak, żeby coś było widać. Biblia nas wzywa, niech Wasze światło świeci tak, aby ludzie widzieli, nie tak, żeby ludzie go nie widzieli. Dlaczego ludzie mają widzieć to światło? Czym jest to światło? Światło oznacza, że nie jest ciemno. To każdy to rozumie. To na chłopski rozum. Zgaszy światło, będzie ciemno. Zaświeca światło, jest jasno. W czym różnica między ciemnością i jasnością? Różnica między tym, że kiedy jest ciemno, a kiedy jest jasno, nie jest byle jaka. Bo ktoś tam powie, a co za różnica, czy taki chrześcijanin, czy jesteś czy inny. A co za różnica, mieszkaj po ciemku w domu. Jaka różnica? Jest różnica. Jeżeli zaświecisz, to wszystko widać. Jeżeli zaświecisz światło, to możesz posprzątać, możesz obejść przeszkodę, możesz czerwone nazywać czerwonym, możesz białe nazywać białym, a żółte żółtym. Kiedy zgasisz światło, przestajesz mieć rozpoznanie. W ciemności nie możesz powiedzieć, czy to czarne jest, czy białe. Nie widzę, nie wiem, koloru nie znam. A bez zobaczenia tego się nie da wyjaśnić. I tak Boga nie da się wyjaśnić, bez tego, aby go doświadczyć osobiście, bracia i siostry. Spróbuj ślepemu od urodzenia. Załóżmy, że jestem ślepy od urodzenia. Nigdy nie widziałem. Opowiedz mi, jak wygląda słońce. No, opowiedz mi. I tak właśnie opowiadać martwemu duchowo człowiekowi, jak wygląda Bóg. No, okrągły. Świeci, jest ciepło. A wtedy ślepy zapyta, i ty uważasz, że to jest piękne, że jest coś okrągłe i świeci? Tego się nie da powiedzieć. O, gdybyś mógł otworzyć oczy i spojrzeć, jak ono świeci, kiedy wstaje świt, byłbyś zachwycony. Gdybyś widział w południe, jak oświetla i rzucają się cienie, byłbyś zachwycony. Gdybyś zobaczył jego zachód nad morzem, byłbyś zachwycony. Ale ślepy nie może być, a opisać się mu tego nie da. O, gdybyś wiedział, jak cudownie jest wstać rano, kiedy Twoim Panem jest Jezus. Jak cudownie żyć każdego dnia, kiedy możesz wybierać na fundamencie Syna Bożego. Kiedy w oparciu o Jego Słowo wybierasz to, jak żyjesz. O, gdybyś wiedział, jak cudownie idzie mi się spać, kiedy moje sumienie jest czyste. Nikomu nie zrobiłem krzywdy. Więcej nawet. Jestem wolnym człowiekiem, spokojnie kładę się spać, a słońce, którym jest Chrystus, jest przepiękne o każdej porze dnia i nocy. Chwała niech będzie Jemu. O, cudownie znać Pana Jezusa. Stoją panny z lampami i świeci światło, żeby było widać. Światło po to świeci, żeby było widać, ale nie wszystkie miały dość i nie zawsze chciały świecić tak, by było widać. Widać musi być.
To światło świeciło się z oleju. Ono się nie brało znikąd, lecz brało się z oleju. A olej w Biblii symbolizuje Ducha Świętego. A Duch Święty jest dany Kościołowi, aby przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tego się dziś w kościołach nie mówi. Dzisiaj się ludziom mówi, że Pan Bóg chce, żeby zawsze chodzili uśmiechnięci. Owszem, Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Bóg bardzo chce, żebyś był szczęśliwy. Ale twoje szczęście nie może być takim samym szczęściem, jak ma chory psychicznie w szpitalu. Idźcie do szpitala psychiatrycznego. Co drugi się śmieje? Zdrościsz mu? I tak niektórzy chrześcijanie się śmieją. Nie mają powodu do radości. Prawdziwa radość przychodzi wtedy, kiedy mam powód do radości. A powodem do radości jest przemienione przez Chrystusa nowe życie. To, że moje serce jest lekkie. Ja nie muszę się ukrywać. Ja, wiecie, kiedy do mnie dzwoni telefon, ja widziałem takiego człowieka, kiedyś byłem w banku i stali przede mną w kolejce i zadzwonił mu telefon. On spojrzał i do drugiego biła mówi, tego nie odbieram i schował do kieszeni. O, ja mam wolność, ja mogę od każdego telefon odebrać. Nie muszę się ukrywać przed nikim, kto mnie ściga i patrzeć na wyświetla. To lepiej z tego tym nie rozmawiać, żeby mnie lepiej żywym nie znalazł na razie. Mam wolność w tym wszystkim. Spokojnie kładę się spać i wstaję. Każda moja sprawa jest załatwiona. Czy to znaczy, że nie mam problemów? Czy myślicie, że nikomu nie zrobiłem nigdy krzywdy? Czy ktoś powie, no widocznie tak ci się poukładało? Nie. Ale mam światło Chrystusa i mogę się rozprawić z tym, co jest nieprawidłowe w moim życiu, tak, aby mieć w nim pokój. Nasze światło nie może być tylko przyjacielskim światełkiem, które będzie umilało ludziom życie, żeby im się weselej żyło. To nie jest światło, które chce w was włożyć Chrystus. Wiecie, tutaj się wyłania pewna głęboka prawda na temat zbawienia, które rzekomo jest nieutracalne, co jest w ogóle bzdurą takie położenie sprawy. Czy jak słyszę te spory o utracalności, nieutracalności zbawienia, to mi, wiecie, niedobrze jest. Kiedy sprzeczają się chrześcijanie, można stracić, czy nie można stracić. Zastanówmy się najpierw, czym w ogóle jest zbawienie. Zbawienie oznacza pokój z Bogiem w czystości, którą zapewniła mi krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I nie ma innego zbawienia poza tym. Jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, to ta krew nas oczyszcza. Jeśli nie chcemy chodzić w światłości, nie będzie nas oczyszczać. Proste. Czy to jest jedna z najbardziej diabelskich doktryn naszych czasów. W kościele, który jest prawdziwy i wymaga reformacji, posiewa się beztroskę. A w ten sposób wszelkie uświęceniowe ruchy wychodzą w oczach ludzi na frajerów. To właściwie po co się uświęcać, skoro wystarczyło powtórzyć regułkę za kaznodzieją i wszystko w porządku. Po co w ogóle się tu spotykamy? Wstańcie, powtórzymy, Panie Boże, Ty jesteś moim Panem, amen, zbaw mnie mojego życia, pozwól mi żyć dobrze, idźcie do domu. Co Wam zależy na więcej? A jednak popatrzcie, nasze serce pragnie czegoś więcej. Bo zbawienie to nie jest coś, co się dostało, zamknęło się do szkatułki i tak się chodzi. Zbawienie, to jeszcze raz powtórzę, wierzę głęboko, że zbawienie oznacza pokój z Bogiem. Bo to jest to, czego człowiek nie miał, a co dał mu Chrystus. Pokój z Bogiem, który jest zawarty w czystości, którą mamy zapewnioną przez krew Syna Bożego. I Słowo Boże mówi, z drżeniem sprawuj swoje zbawienie. Kiedyś mi otworzył na to oczy pastor Bjork. On powiedział, ubierz się w białe ubranie, bardzo drogi biały garnitur. Żaden nie jest tak drogi, jak ta sprawiedliwość i świętość, którą dał ci Chrystus. Ale idź i siądź w autobus. Ciekawe, czy tak będziesz siadał na każde siedzenie, gdzie popadnie. Ktoś idzie w białym żakiecie albo garniturze, to dwa razy mówi, sprawdza, czy można siąść. Nie siada gdziekolwiek i nie mówi, a to każde siedzenie takie same przecież. Nie, nie każde takie same. Mówię, bo każda doktryna taka sama, każdy kościół taki sam. Wszędzie trochę prawdy. No trochę jest, ale trochę nieprawdy też może być. Zawsze się zastanawiałem, jak macie małą plamę na garniturze, to ludzie ci wszyscy zwracają uwagę, że masz brudny garnitur. Czysty mam, tylko jedną plamę mam. Co moja żona ma z tym problemy? Wiecie, jakby nie moja żona, to ja bym w worku płóciennym do was głosił. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, jak wyglądam. Ona mnie wyprawia na nabożeństwo. A jak jej nie ma, to zaraz po mnie widać. Na szczęście z tego się nie jest zbawionym, ale jeśli chodzi o czystość duchową, Biblia mówi, z drżeniem chodźcie w tym. Z drżeniem to noście. Wiecie, to nie tylko można stracić. Biblia mówi, że można dużo gorzej skończyć. Można zostać wyplutym i skreślonym, a ciała mogą zasłać pustynię, mówi Słowo Boże. To jest to, co mówi o ludzie, który szedł za Bogiem, ale tak nie do końca. Przeklęty, kto czyni dzieło Boże niedbale, mówi Bóg. Można czynić dzieło Boże, ale to wcale nie oznacza, że jest się kimś wspaniałym, gdyż Bóg widzi, jak się je czyni. Także zobaczcie, nie tylko można to stracić, jeszcze raz to powtórzę. Można, Słowo Boże mówi w objawieniu, być wyplutym. Można być skreślonym, mówi inne miejsce objawienia. Ciała ich zasłały pustynie, mówi list do Hebrajczyków o nieposłusznych. Trzeba wielkiej miłości, żeby to przejść. Ale wracamy do panien, a więc zebrało się ich 10. Wszystkie trzymały w swojej ręce lampę i usiadły przed drzwiami i czekają teraz na oblubieńca. Siedzą i rozpoczynają dyskusję, na pewno rozmawiały. Nie wierzę, że tam tak się działo 10 bez słowa. Wiedziały jedno, że oblubieniec ma przyjść, ale wszystko coś zaczynało tak wyglądać, jakby właściwie to miał nie przyjść. Ale z drugiej strony wszystko wskazywało na to, że przyjdzie. Już właściwie sami nie wiedzieli. Ale zaczęli opowiadać o Jego przyjściu. Kiedy już się naopowiadali o Jego przyjściu, to werset 5 mówi, że się wszystkie co? Zrzemnęły. Już się naopowiadali. I gdy się zeszły, zapadł zmrok, opowiadały o Jego przyjściu, a kiedy już powiedziały wszystko, co miały do powiedzenia, zrzemnęły się, a wszystko wokół powoli pogrążało się w ciemności. One siedziały trzymane ciągle nadzieją, że On ma nadejść. Zobaczcie na dzisiejszą sytuację Kościoła. Wielu z nas w Kościele schodzi się razem. Opowiadamy o przyjściu Pana, ale w poniedziałkach przychodzą szare poniedziałki, wtorki. Mija rok za rokiem, tydzień za tygodniem. Na świecie coraz szerzej. Chmury bezprawia coraz gęstsze, a słońce sprawiedliwości jakby coraz ciemniej. Zapada powoli zmrok. Powoli przestaje być cokolwiek widać. Czasami naopowiadaliśmy się już o tym naszym czekaniu na Pana Jezusa i zaczynamy szukać w świecie trochę więcej przyjemności albo tego, żeby się trochę zdrzemnąć i odpocząć. Ale werset 6 mówi nam, że o północy, w środku ciemności, On nadszedł. Było ciemno. Panoszyło się bezprawie. Świat, tak jak w każdą noc, cieszył się będzie. Będzie zabawa na całego. Jak to ująłem w tym kazaniu o dwóch kobietach, pozwólcie, że to powtórzę. Powiedziałem wtedy, że takie mam odczucie, że ten świecki, światowy system, pijana nierządnica, cieszy się swoim nierządem. Słychać pijacki śpiew, strach wychodzić na ulicę, oblubienica w ciszy, gdzieś tam w samotności czeka na Pana, za oknami bezprawie i pijaństwo. I On wtedy właśnie przyszedł, o północy. Północ oznacza środek ciemności. On nadszedł. A zmęczone panny właśnie wtedy usnęły. I werset 7 nam mówi, że wszyscy się wtedy ocknęli. Na nowo ożyło w nich, jak realne jest Jego przyjście. Jak realne jest Jego przyjście. Pewnego dnia wielu ludzi zapomni już o małych doktrynkach, które między sobą wykłócili. I każdy wykłóci swoje i powoli zasną. Ale ten olej jest nam potrzebny bez względu na to, co i jak ktoś będzie udowadniał. Można różne rzeczy ludziom udowadniać, ale ten olej jest potrzebny bez względu na wszystko. Bez niego nie da się służyć Panu. Trzecia księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 2 i 4 werset powiadają. Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Chcę podkreślić słowo, abyś mógł nieustannie palić lampę. Biblia mówi, bądźcie pełni ducha cały czas. Nieustannie, aby mogła się palić lampa. To jest Boże staro i nowo testamentowe przykazanie, abyś ty i twoje świadectwo mogło się świecić.
Kiedy człowiek się obraża, gniewa, złości, to jest właśnie czas, kiedy ono się nie świeci, bo to nie wypływa z oliwy Ducha Świętego, to wypływa ze świeckich, zepsutych motywów. Zawsze ludziom powtarzam, obrażalstwo jest jednym z pierwszych dowodów, że nie jesteś człowiekiem zbawionym i ratuj się. Jeżeli możesz się denerwować tak na człowieka, że się na niego możesz gniewać, obrażać, że się do niego nie odezwiesz i nie podasz mu ręki, to jest jeden z dowodów na to, że twoje zbawienie jest bardzo wątpliwej jakości. Dlaczego? Dlatego, że zbawiony człowiek to nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Wierzycie w to? Amen? A nowe stworzenie, które pochodzi od Boga, ukrzyżowało swoje cielesne żądze. Ja nie mówię, że nie będzie smutno. Myślicie, że mnie nikt nie zdenerwował nigdy? Wiele razy mnie zdenerwował. Wiele razy nerwy aż człowieka już brak bym wziął i poszedł. I właśnie wtedy to jest ten czas, kiedy widzisz tego, który musi pójść na krzyż, aby nowy mógł żyć. Kiedyś ktoś dobrze porównał nasze duchowe i fizyczne życie, nasze stare i nowe życie, to sprzed i to po nawróceniu. Słyszałem kaznodzieję, który powiedział, że to nowe i stare życie jest jak dwa potężne byki, które mają potężny potencjał i nienawidzą siebie wzajemnie. I teraz ty dwa te byki masz w zagrodzie. Jeśli jednego tego byka będziesz karmił, dogadzał mu, poił go, dawał mu najlepsze jedzenie, a drugiemu tak będziesz ciut tylko w niedzielę rano kępę trawy podawał, to po dwóch miesiącach ten byk cielesny, reprezentujący starego człowieka, będzie potężny, silny, odżywiony, jego sierść będzie się świeciła, jego duma będzie potężna, a ten byk reprezentujący duchowego człowieka, który przeciwstawia się złym rządzom, to będą skóra i kości. Takiego byka się popchnie, on się wywróci i nie będzie się mógł podnieść o swoich siłach. I dlatego, kiedy po miesiącach zaniedbania modlitwy, czytania Słowa Bożego, przychodzi trudny czas, ludzie padają jak muchy. A my się tylko dziwimy, że tak szybko ten człowiek był i go nie ma. Nie karmił. Duchowy człowiek tak samo jest realny jak cielesny. Cielesny człowiek jest realny i łatwo nam go dotknąć. Jak widzicie, on dobrze wygląda czasami. Można go dotknąć. Dotknij, nie wiem, gorącej patelni i zaraz się przekonasz, że zdecydowanie jesteś w ciele. Ale ten duchowy człowiek jest ukryty. Jest cichszy z natury. Szuka natury Chrystusa. I jeżeli go nie będziemy żywić, zacznie umierać. Co jest jego pożywieniem? Pożywieniem fizycznego człowieka i starego, duszewnego człowieka. Fizycznego wiemy, co jest. Każdy ma kuchnię, każdy je. Ale jest też duchowy, stary człowiek. Ta nasza duszewność, ta nasza świeckość, ona się żywi plotkami, humanizmem się żywi, kolejnymi nowinkami się żywi. Ale duchowy człowiek według Chrystusa żywi się Słowem Bożym. Wierzycie, że Jezus powiedział, ja jestem chlebem? Jeśli powiedział, że jestem chlebem, to znaczy, że można jeść. Jeśli powiedział, że jest wodą, żywym źródłem, można pić. On jest naszą rzeczywistością. I jest taką po to, abyśmy się tym mogli żywić. I dalej czytam z trzeciej Mojżeszowej. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Czy widzicie, co tutaj jest napisane? Ten świecznik, szczerozłoty, złoto reprezentuje Chrystusa. Ten olej i ten świecznik to Duch Święty. Nasze życie na tym ma być ustawione, aby świeciło nieustannie. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Czy to jest to, za czym tęsknimy? I kiedy przyszedł oblubieniec, to było takich pięć panien, co pozornie wyglądały tak samo. I pozwólcie mi zwrócić uwagę teraz na kościoły. Popatrzcie, co my dziś rozumiemy pod słowem kościół. Część ludzi ma na słowo kościół całkowicie błędne skojarzenie, widzi budynek z krzyżem. Część ludzi ma już prawidłowe, wie, że to są ludzie. Ale... I tutaj jest ta głębia przypowieści o dziesięciu pannach. Wszystkie kościoły pozornie wyglądają tak samo. Siedzą razem, wszystkie siedzą. Wszystkie niby to czekają. Wszystkie nawet lampy może trzymają. Wszystkie mają tą samą formę. Właściwie w każdym kościele jest kazalnica. Jest ktoś, kto coś mówi z tej kazalnicy. Są ludzie, jacyś tam ludzie, którzy siedzą i słuchają. Są jakieś decyzje, jakieś pomysły. Wszyscy wyglądają tak samo. Ale to właśnie Boże nawiedzenie pokaże różnicę między prawdziwym i fałszywym kościołem. Między kościołem, którego prawda i fałsz jest wyznaczana przez posiadanie oleju. Nie przez to, że czekali, ale przez to, że czekali z olejem. To jest wyznacznik prawdy Ducha Świętego. A wszystko, co oświetlało, było światłem Ducha Świętego. Słowa Chrystusa. Tak jak kiedyś powiedziałem, że owoce Ducha Świętego. Całe, wiecie, kazanie mógłbym na ten temat powiedzieć. Całe nauczanie mógłbym tu dziś 2 godziny stać i mówić o owocach Ducha Świętego. Ale wszystko skupiłoby się ku jednemu. Owoce Ducha Świętego to nie są żadne zaczarowane owoce, to nic innego jak zwyczajnie i tylko charakter Chrystusa w wierzącym człowieku. On jest Bogiem. Prawdą też jest, że rzekł, że głupi w sercu swoim rzekł, że Boga nie ma. Głupi rzekł w sercu swoim coś, co nie powinien był powiedzieć. Wiecie, ten olej trzeba nabywać. Tego się nie da pożyczyć gdzieś. Tego oleju nie da się podrobić. Tego oleju nie da się kupić. One mówiły do tych panien, weźcie, pożyczcie nam trochę. Po pierwsze, każdy z was, kto widział taką lampę, to wie, że ostatnia rzecz, jaką można zrobić z takiej glinianej lampki, z szubkiem, który się świeci, to jest próbować wylewać ten olej, kiedy ona jest zapalona. Nie, ale nawet gdyby to się udało, to one nie chciały się podzielić, bo chciały być pełne Ducha Świętego. Do czego zmierzam? Kiedy przyjdzie czas pochwycenia, kiedy, jak Słowo Boże mówi, że na odgłos trąby, na głos Archanioła, najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy porwani na obłoki w górze, aby być z Panem. Biblia mówi, że zawsze tak będziemy i że to ma być naszym pocieszeniem. To ja nie będę mógł ci pożyczyć pół mojej świętości, ani ty mi nie będziesz mógł dać pół twojej świętości. Nie zdąży nikt krzyknąć, bracie, daj mi pół chrztu w Duchu Świętym, który masz, bo mi strasznie teraz potrzebny. Odpowiedź zawsze ta sama, taka sama odpowiedź jest dziś. Gdyby głupie panny poprosiły o pożyczkę oleju mądre panny, nawet przed tym, zanim oblubieniec przyszły, odpowiedź byłaby taka sama. Idźcie kupić. Z Bogiem, z Duchem Świętym musisz to przeżyć sam. Tego się nie da dostać ode mnie. Ja ci nie mogę dać połowę moich duchowych przeżyć. Tego się po prostu nie da. Musisz go sam doświadczyć. Wiecie, czasem nie trzeba nawet słów. W Polsce bardzo niewielu ludzi mówi, że Boga nie ma, ale to, jak ludzie żyją, zobaczcie, świadczy o tym, że nawet jeżeli chodzą gdzieś do kościoła, ich lampy są całkowicie puste. Są bardziej suche niż tych głupich panien. Nie oświetlają niczego i niczemu nie służą. Ten olej trzeba nabywać. Nie da się go, jak już powiedziałem, pożyczyć i nie da się go podrobić. Duch Święty musi reprezentować nas Chrystusa i wszystko, co w nas jest Chrystusowe. I tego nie da się wziąć od jakiegoś człowieka. Jeśli pożyczysz ode mnie mojego oleju, to zaczniesz mnie podrabiać. A jeżeli zaczniesz podrabiać to, co Jezus zrobił ze mnie, będziesz reprezentował podrobionego Chrystusa. A podrobiony Chrystus jest prawie taki sam jak Chrystus, tylko że anty. A jeśli jest antychrystusem, to jest na to bardziej dobre słowo, antychryst. Prawie taki sam, tylko cielesny, podrobiony, nieprawdziwy. Jeśli to podrobimy, zaczynamy reprezentować podróbkę. A każda kopia Chrystusa nazywa się antychryst. I trzeba świecić prawdziwym olejem. A prawdziwy olej daje piękne światło. A to światło nie podoba się światu. Kiedy wyszedł Jan Chrzciciel i jego lampa świeciła tak, że ludziom w pięty szło, oni się go pytali, jakim prawem ty to czynisz? Pytała się go religia. Pytali się o to Jana,
Pytali się o to Jezusa, pytali się o to apostołów, pytali o to wtedy, pytają o to dziś. Jakim prawem śmiesz świecić i być Chrystusowy? Nasze zbory muszą otrzymać napełnienie lampy. Jeżeli Twoja lampa jest sucha, jeżeli widzisz, że Twój ogień nie świeci prawdziwym Duchem Świętym, prawdziwym światłem Chrystusa, idź szukaj, idź błagaj. Znam zbory, znam kościoły, w których duchowni nie odsyłają już ludzi na kolana przed Boże oblicze, ale próbują sami się rozprawić, posyłają ich do psychologa. Najlepszą odpowiedzią, jaką może dać pastor człowiekowi, to jest przyjdź rano na modlitwę. Oni szukają, próbują tam różnych dziwnych sposobów teraz. Chcę wam powiedzieć, Holokaust trwa. W Polsce trwa Holokaust. Tym razem nie jest to Holokaust Żydów. W Polsce trwa Holokaust Kościoła. Tysiące wierzących ludzi jest dzisiaj zwodzonych różnymi naukami, różnymi dziwnymi sposobami. Trwa Holokaust Kościoła pod pozorem niedołamywania trzciny nadłamanej, pobłażanie wszystkiemu, co się ludziom chce. Pod pozorem radykalności z kolei, jakby druga przeciwność. Niszczenie wszystkiego, co Chrystus przygotował dla tych, którzy rzeczywiście upadli. Ale ta oblubienica szła przez wieki. O, gdybyście czytali historię tego prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, gdyby stało się to waszą pasją, widzielibyście ją. Ona stała, ona zawsze była, ona nigdy nie znikła. Ona czasem chodziła w szmatach i łachmanach. Stała w szmatach i łachmanach w gułagach rosyjskich. Jej krew wsiąkała w ziemię w rzymskim Koloseum. Jej modlitwy płynęły z więzień Syberii i z więzień islamskich krajów. Ona zawsze była, nigdy nie zagaszona, nigdy nie oszpecona, piękna w jego oczach, a świat nie mógł jej zrozumieć, dlaczego aż tak jest piękna. Kiedy pieśń nad pieśniami mówi, że ona poszła nocą szukać oblubieńca, to inne kobiety, które ją spotykają, mówią, co ty w nim takiego widzisz? A ona zaczyna go zachwalać. Miły mój jest taki, taki i taki, mówi. Dzisiaj rano o tym mówiliśmy, tutaj na modlitwie. Ona go zachwala, ona nim żyje. Ona wyobraża sobie wszystko. Poczytajcie pieśń nad pieśniami. Ja rano tutaj dzieliłem się już dwa razy z tymi kochanymi młodymi ludźmi tutaj. Czym jest ta pieśń? Ta oblubienica żyje całą realnością tego, kim jest dla niej oblubieniec. On jest dla niej kimś intymnym, kimś niesamowitym. Ona patrzy tylko na niego i tylko jemu chce się podobać. Ale oto on nadszedł pośrodku nocy, na tym skończyłem. I one nie miały oleju. Nie miały oleju nie dlatego, że nie dało się go kupić. Nie miały oleju z tego samego powodu, dla którego wielu chrześcijan dzisiaj nie jest pełnych Ducha Świętego. Nie dlatego, że dzisiaj Duch Święty nie daje. Nie dlatego, że Bóg zatrzymał Ducha Świętego. Ale zwyczajnie dlatego, że nie chcą albo są doktrynalnie oszukani. Ich pseudokościół powiedział im, że te czasy przeminęły. Jeśli czasy Bożego działania przeminęły, oznacza to, że Bóg kłamie. A Bóg nigdy nie kłamie. Amen. Bóg nigdy nie kłamie. Jeżeli wtedy mógł i dzisiaj może. Jeżeli wczoraj był taki, to i dziś jest taki i na wieki będzie. To jest to, co Słowo Boże mnie uczy. Wiecie, z tym olejem po prostu trzeba ostrożnie chodzić. A nie każdemu się chce ostrożnie chodzić. Jak masz suchą lampę bez oleju, to sobie możesz chodzić jak chcesz. Ale kiedy masz lampę pełną oleju, to trzeba z nią bardzo ostrożnie chodzić. I nie wszystkim pannom chciało się ostrożnie chodzić i czekać. Nie wszystkim chciało się ostrożnie zmierzać ku tym drzwiom. I wszystkie kościoły dzisiaj, wszyscy wierzący, tak jak te panny, oto stanęliśmy przed drzwiami pochwycenia. Nasze kazalnice pełne są ostrzeżenia o tym, że Pan Jezus wkrótce nadejdzie. I brzmi ostrzeżenie, stójcie przed tymi drzwiami, czekajcie, już wkrótce przyjdzie oblubieniec. I wszyscy udajemy, że siedzimy i czekamy, ale wielu z nas naprawdę wcale, ale to wcale nie zamierza nic zmieniać. Ja wiem, co mówię. Wielu ludzi mówi, a mowa trawa, kościół kościołem, do roboty trzeba iść. Przyjdzie dzień, kiedy to, co nazywamy dzisiaj, skończy się. Z tym olejem trzeba chodzić ostrożnie, ale ten olej trzeba mieć. Kościół to nie jest organizacja, która załatwia przewozy do nieba. Kościół to zakochana w Bogu, zakochana całym swoim życiem aż do śmierci. Oblubienica, jaka tragedia. Nie znam was. Słowa nie znam was są... To jest potworna tragedia. Wiecie, powiem wam tak, na chłopski rozum, co ja myślę, kiedy czytam Biblię. Nie chciałbym być w skórze nikogo, kto zostanie, kiedy Kościół zostanie zabrany. O Boże, pomóż nam. Pomyślcie, jaka tragedia. Jaka bieganina. Te puste domy. Tych ludzi, których kochaliście, którzy całe życie wam próbowali coś dać. Nie ma. W tamtym roku usługiwałem na pogrzebie jednej siostry. To była jedna z ukochanych moich sióstr. Dużo, dużo ode mnie starsza osoba, ale kochałem ją całym moim życiem, wiecie. Po prostu była wielkim świadkiem Jezusa Chrystusa. Często do niej przychodziłem, a ona zamawiała. Czasem sam dla niej zamawiałem przez telefon książki różne. I jej się pytałem, a po co ci 4 czy 5 sztuk? Ona, wiesz, tą książkę czytałam, mówi, muszę ją posłać tamtemu i tamtemu i tamtemu. I tak posyłała te książki, pisała listy. Niektórzy jej mówili, a już narzucasz się z tym Bogiem. Wszyscy oni stali nad jej grobem, kiedy jej zabrakło. I powiedziałem im słowa niezwykłe. Wtedy coś zrozumieliśmy. Wielu z nas, nasze serca zostały poruszone i zaczęliśmy płakać. Powiedziałem im wtedy słowa, które wierzę, sam Duch Święty pozwolił mi to zobaczyć. Powiedziałem im tak, już nigdy więcej nie przyjdzie od niej list. Już nigdy więcej, być może to był jedyny głos, który cię wzywał, żebyś przyszedł do Jezusa. Już nigdy tego głosu nie usłyszysz. Już nie będzie od niej telefonu i nie będzie koperty w skrzynce na listy. Ona już nigdy nie napisze, skończył się ten głos i zamilkł. I gdzie jesteś dzisiaj? Było tam ich wielu. Wielu z nich mówiła o Bogu. Wielu z nich traktowało bardzo lekko to, co mówiła o Bogu. I próbowałem im powiedzieć, już nigdy więcej nie usłyszycie od niej. Ale ciągle tutaj na świecie został Kościół. Wiecie, dzisiaj może patrzycie na mnie, na Andrzeja, na pastora Andrzeja, na wielu z nas tutaj, jak na jakichś maniaków, na wariatów, którzy próbują tu przez cały tydzień coś wam powiedzieć. Pozwólcie, że w to ostatnie obozowe nabożeństwo, bo jutro już jest zwykłe niedzielne nabożeństwo, ale w to ostatnie obozowe nabożeństwo chcę powiedzieć. Być może pewnego dnia ten głos na Rubtawie zamilknie, ten głos w hełmie zamilknie. Wiele głosów wzywających ciebie dzisiaj, czyś jest młody czy stary, zamilknie i nie odezwą się już więcej. Już ci więcej nie będą uprzykrzać życia Chrystusem. Bo Kościół będzie zabrany i będziemy na zawsze z Nim. A dokąd Ty się wybierasz? Jak długo zamierzasz jeszcze bagatelizować Boga? Jak długo zamierzasz jeszcze prowadzić nieuczciwe życie? Jak długo zamierzasz oceniać wszystkich, tylko nie siebie? Wiecie, pochwycenie to jest takie przesłanie w Biblii, które wymaga wiele świętości. Które wymaga wiele świętości. Jak długo jeszcze chcesz się skupiać na problemach, które nie mają żadnego znaczenia dla twojej wieczności? Jak długo potrzebujesz dziś oleju? Potrzebujesz być tym, który czeka z pełną lampą, bo Pan jest blisko i to nie jest jakaś fajna historyjka, wiecie? To nie jest, że ja tak świetnie sobie przykład wziąłem i ubrałem go w słowa. To nie ja, to Pan Jezus ubrał w rzeczywistość słowa swojej mądrości i dał je dla nas. Panny z olejem w lampach oświetliły wspólne spotkanie, a drzwi na zawsze się zamknęły. Drzwi na zawsze się zamknęły. Weszły na wesele, aby już zawsze być z Nim. Biblia mówi, dosłownie Biblia mówi, cytuję dosłowny cytat, te, które były gotowe. Będziecie czytać to, zobaczcie. To odsłania nam tajemnicę gotowości. Twoja gotowość na niebo nie polega na tym, że chodzisz do kościoła. Nie polega na tym, że przyjmujesz taką samą formę pobożności, jak ci, którzy naprawdę są pełni Boga. Ale polega na tym, żebyś ty był pełny Boga. I żebym ja był pełny Boga. Wtedy to jest prawdziwe przygotowanie. Czekać na przyjście Pana Jezusa, to jeszcze nie jest gotowość. Mówić, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie, to nie jest gotowość. Powiem wam więcej. Ja mogę do was mówić kazanie o tym, że Jezus wkrótce przyjdzie i być jedynym na tej sali, który zostanie. Paweł mówi. Paweł takie nauczanie wprowadził. Apostoł Paweł. Że można innych zyskać, innych uratować, samemu się zatracić można. Czekać na przyjście Pana Jezusa. Co za wspaniałość. Ale twoja lampa musi być pełna. Co ludzie widzą przez twoje życie? Czy przypadkiem nie jest tak, że jesteś mężczyzną albo kobietą z tak trudnym charakterem, że ledwo cię ludzie tolerują? Może dlatego jesteś w kościele, bo tylko wierzący ludzie jeszcze wytrzymają z tobą. I pociesza się, no ja bracie chodzę, już 20 lat bracie chodzę. Twój głos nawet pokazuje całą pychę i głupotę tego. O ilu ja znam ludzi, wiecie, oni tylko dlatego jeszcze kogoś znają, bo wierzący mają cierpliwość dla nich. Są tylko tolerowani. Ich charakter jest zupełnie nieprzemieniony. I potrzebują tego przemienienia. Biblia mówi, że są tacy, którym lampy świecą, ale to nie jest ten olej. Przeczytajcie Przypowieści 21:4. Ja przeczytam, nie musicie szukać zresztą. Ale zapamiętajcie 21:4. Dumne oczy, pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli. Oto rodzaj świeckiej lampy. Dumne oczy, pyszne serce, lampa, która świeci, ale świeci inaczej. To nie jest lampa, która świeci i wskazuje na Syna Bożego. To jest lampa, która świeci i wskazuje ją. I ta lampa ciągle powtarza. Ta lampa nie umie powiedzieć, wybaczam Ci w imieniu Jezusa. Ta lampa mówi, zraniłeś mnie. Mi się nie podoba. Ja nie lubię. Idźcie na salę rozwodów, to usłyszycie ją. Sędzia się jej pyta, a czemu go zostawiasz? Bo on mi nie dał tego, ja przy nim nie miałam tamtego, ja nie czułam przy nim tego. A potem jego pyta, a czemu ją zostawiasz? Bo ona taka jest, bo ona mi nie dała tego, bo ona dla mnie robiła źle. Bo ona, bo ja. Dumna lampa bezbożnych, wskazująca na ich głupotę i pychę. Widać ją dzisiaj na naszych ulicach. Widać ją dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Świat wszystko oświetla po swojemu. Świat ma swoje światło, które wskazuje na ja. Świat wszystko tak sprzeniewierzy. Popatrzcie, śpiewaliśmy o tym starym, szorstkim krzyżu. Wiecie, pierwotnie w Słowie Bożym krzyż miał wskazywać na Boże miłosierdzie, na łaskę Boga i na to, że nasze ja nie ma już żadnego miejsca, że zostało ukrzyżowane. A zobaczcie, co dzisiaj świat zrobił z krzyżem. Dzisiaj krzyża używa się po to, im większy, tym ważniejsza osoba mówi, że za nim stoi. Im większy krzyż sobie powiesi na szyi, tym ważniejszego zgrywa. Zamiast wskazywać na Pana, krzyż wskazuje na ludzkie ego. Zobaczcie, co świat zrobił ze słowem miłość. Dzisiaj mówisz miłość na ulicy, to wszystko ludzie mają na myśli, tylko nie miłość. Tak zdewaluowało się słowo, że wiecie, jak się mówi czasami do siostry w zborze, kocham cię siostro, to 8 na 10 ludzi myśli, że ten facet ma coś nie tak z seksem. To jest to, do czego doszliśmy. Dumne oczy, pyszne serce do tego doprowadziły. Fałszywe światło na wiele rzeczy. Kończąc powoli, chcę powiedzieć tak. Wszystko, co Duch Święty przekazuje przez tą historię, ma nam wskazać, że nasze życie ma świecić światłem Chrystusa. Nasze ja jest takie, jakie jest. Przyszedłem pod Bożą łaskę. Pod ten potok oczyszczający krwi Jezusa jako grzesznik. Cię kocham tą pieśń o tym starym krzyżu. Ona pokazuje na pewną realność. Jeżeli ktoś ją śpiewa dlatego, że uwielbia krzyż, to jest biedny. My nie czcimy krzyża. Kościół nie dostał krzyża po to, żeby go czcić. Po to, żeby go używać. I to jest różnica między bałwochwalstwem a prawdziwym chrześcijaństwem. Jeśli czcisz krzyż, to czcisz symbol. czcisz coś, co nie ma znaczenia. Jeżeli używasz go tak, jak Biblia mówi, to Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I nie jest napisane, niech się modlić zacznie do krzyża. Niech weźmie swój krzyż. Twoje obrażalstwo, twoja pycha, twoje złe myśli, wszystko, czym jesteś, niech zostanie przybite. Krew Jezusa cię oczyściła, a krzyż cię przemieni. Ta pieśń mówi, wszystko kładę u Jego stóp. Często przypominam sobie, kiedy się czyta w historii, jak wyglądało rzymskie ukrzyżowanie. To wiecie, po pierwsze, skazaniec wyprowadzony na krzyż już nie wracał do domu. Jego życie miało już tylko jeden kierunek i nie było powrotu. Ale kiedy go doprowadzano na miejsce kaźni, to ze skazańca zdzierano wszystko, co było jego. Jeśli miał na sobie jakąś szatę, zdzierano szatę. Musiał stać haniebnie, całkowicie nagi, na oczach dzieci, kobiet, mężczyzn i żołnierzy. Tak, jaki jest, taki go przybijano. Wszyscy widzieli jego hańbę i jego życie kończyło się w tym miejscu. Jeżeli tak przyjdziesz pod krzyż, jeżeli takim będzie krzyż, który niesiesz, wszyscy zobaczą, że w tobie nie ma nic dobrego. Twoje życie jako to świeckie i grzeszne będzie stało całkowicie obnażone przed Bogiem i przed światem, jako już żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Życie moje to już nie jest moje. Ono już jest Chrystusa. Moje nic nie było warte. To jest wielkie przesłanie. Wiecie, Jezus wtedy wzbudzi to, co ginie. Inaczej Biblia nam daje obietnicę. Choćbyś i umarł, to żyć będziesz. Kiedy człowiek przyjmuje chrzest, to tu jest ukryty ten wielki symbol. Kiedy go kładą do wody, symbolizuje złożenie go do grobu. Kiedy powstaje, to symbolizuje powstanie z martwych już zupełnie kogoś innego. Kiedy wstajesz z modlitwy, spod stóp krzyża, tego prawdziwego, nie tego wymyślonego, nie tego drewnianego, to twoje życie już jest czymś zupełnie innym. Jezus kiedyś powiedział, tak mi przyszło do głowy, Jezus powiedział kiedyś do faryzeuszy, groby pobielane. Groby pobielane, na co to miało wskazywać? Pozornie nie żyją dla siebie. Pozornie nie mają swojego życia. Pozornie dla siebie martwy i całkiem biały. Ale Bóg im mówił, ja widzę, co jest w was środku. I dzisiaj by nam Bóg powiedział, ja widzę, co jest w tobie. Nie składaj uroczyście rąk. Nie podnoś ich, nie śpiewaj hymnów. Zawrzyj najpierw pokój ze mną. Najpierw ja chcę przyjść w twoje życie. Ja chcę cię oczyścić od zewnątrz. A wtedy twoje usta będą pełne chwały. A wtedy prawdziwe będzie twoje chrześcijańskie życie. Ja nie chcę być grobem pobielanym. Chcę być grobem otwartym, który jest pusty. Chcę być takim grobem, o jakim mówił Paweł. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Grób, który jest pusty, niepobielany, pusty, nieistotny, nieważny, pozostawiony. Nowe życie w Jezusie Chrystusie. Oto dzisiaj stoimy jak panny. Czy chcesz mieć pełną lampę? Przypowieść o pannach jeszcze się nie dopełniła w prawdziwym świecie. Pan Jezus może przyjść dziś wieczór. Być może jutro będzie historią to przesłanie, ale dziś jest prawdą. Pewnego dnia Jezus powiedział tak, że będzie tak jak za dni Noego. Wiecie, były już dni Noego. Wszyscy znamy historię o Noe. Noe zbudował arkę na środku pustyni. Ludzie się śmiali, pukali się w czoło, mówili, wariat. Statek buduje na pustyni. On mówi, Bóg mi powiedział. Dzisiaj ludzie mówią do ciebie, wariat. Ty chcesz w Polsce uczciwie żyć? Ty chcesz budować normalną rodzinę? Ty chcesz być dobrym człowiekiem, co ty niepoważny jesteś? To ci ludzie wykorzystają. Noe budował statek, bo Bóg mu powiedział i zbudował go. Wiecie, ta sama hipokryzja, co wtedy będzie dzisiaj. Póki drzwi arki były otwarte i nie padła ani kropla deszczu, ludzie śmiali się z jego Boga i z miłosierdzia Bożego. Ale pewnego dnia zaczęły pierwsze krople wody kapać. Noe siedział z rodziną w arce i było słychać kap, kap, kap. I wiecie, co jeszcze było słychać? Drzwi zaczęły skrzypieć. Niewidzialna Boża ręka
zatrzasnęła te drzwi i nikt już nie mógł wejść. Póki były otwarte, ludzie będą się śmiali z Bożego miłosierdzia. Kiedy Bóg je zamknął, ludzie mówili, że Bóg jest niemiłosierny. Zawsze dla siebie próbują dostosować. Ale kiedy te drzwi się zamknęły, myślę, że wielu żałowało, że nie weszli. Może byli tacy, którzy stali bardzo blisko tych drzwi, ale patrzyli tam na to dziś w środku i myśleli, to nie dla mnie. Noe ma źle z głową. A potem myśleli, ale jak ma rację? Chcę wam powiedzieć, kiedy Bóg zamknął, wielu ludzi wiedziało, ale było za późno. Dzisiaj znowu stoi Arka Noego na środku pustyni. Pustynią jest świat, Arką jest Chrystus, a otwarte drzwi to czas łaski. Kiedy Noe siedział za zamkniętymi drzwiami, które zamknął Bóg, Noe nie mógł nikogo wpuścić po znajomości. Tu nie ma znajomości. To Bóg wyznaczył czas początku i końca łaski. Kiedy zamknie Bóg czas łaski i zamkną się drzwi dzisiejszej Arki, którą jest Jezus Chrystus, to chcę wam powiedzieć, Kościół będzie zabrany do Pana i będzie się unosił nad wodami sądu, jak Arka Noego nad wodami potopu. Tylko w Chrystusie jest prawdziwe bezpieczeństwo. Słowo Boże mówi, że nasze życie, nasza lampa musi być zapieczętowana tą wspaniałą Bożą pieczęcią, która mówi, jedna strona tej pieczęci, Bóg zna swoich, a druga mówi, odstąp od niesprawiedliwości. Każdy, kto w Niego wierzy. 2 Tymoteusza 2,19. Tam jest ta pieczęć i obydwie jej strony opisane. Ja to chcę przeczytać, zanim skończę. 2 Tymoteusza 2,19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. I pierwsza strona pieczęci zna Pan tych, którzy są Jego. I druga, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest coś, co ostatnio Pan nam pokazał. Zapieczętowani Bogiem, pełni Ducha Świętego, jedynie jesteśmy bezpieczni. Powstańmy do modlitwy.